Krzysztof Skowroński,
Łukasz Jankowski. Dzień dobry Państwu, jest godzina 7.10. Słyszymy się na falach FM, na www.wnet.fm i za chwilę zobaczymy się na kanale YouTube. Czas rozpocząć wtorkowy poranek wnet.
Dzisiaj wtorek, kolejny dzień maratonu politycznego. Dzisiaj o godzinie 9.00 swoje expose wygłosi premier Donald Tusk. A może zaczniemy, Łukaszu, od telefonu, bo przy telefonie jest Michał Karnowski, redaktor naczelny, redaktor nie naczelny, ale tygodnik sieci w polityce
ale
w Polsce.
Ale zna naczelnego podobno.
Znasz naczelnego, drogi redaktorze, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No dobrze, refleksje po dniu wczorajszym.
Smutny dzień dla Polski, to jest taka moja główna refleksja, taka pogłębiana jeszcze przez ten potężny rechot, który wydobywa się z ust przedstawicieli obozu zwycięskiego. No, te tony nie tylko triumfu, ale takiego poczucia, że właściwie rola historyczna jakaś tutaj się dokonuje na naszych oczach, że oni już wszystko zrobili lepiej, że oni już wygrali, ale też i że pognębili przeciwników, tak? Bo to też tam w tym wszystkim pobrzmiewa. To planowanie, Kosiniak-Kamysz planuje Hołowni już prezydenturę za 2 lata. Czarzasty chce nie tylko zwyciężać, ale też rozliczać, prawda? A potem z kolei zasypywać podziały, no przez rozliczenie, jak rozumiem, nie wiem, to trochę taki stan wojennowy ton, prawda, że się pojednamy, wsadzając was do więzień. No dopełnia się podobno historia polskiej wolności według Bartłomieja Sienkiewicza, no i to obrzydliwe, po prostu obrzydliwe zachowanie Donalda Tuska, który wchodzi na mównicę i od razu wprost atakuje pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pana premiera, ale oczywiście używając nazwiska jego świętej pamięci brata. No coś potwornego, to znaczy taka gra, jaką już znaliśmy, czyli pewna kotara spektaklu ponurego, rechotu, kompletnego braku powagi, takiego przekonania, że właściwie oni nie mają żadnych obowiązków wobec państwa, że czasy są, nie wiem, spokojne, że te wszystkie wyzwania, którymi żyliśmy, nagle zniknęły. Oni nam tutaj zaciągną kotarę, czarną kotarę, bo jednocześnie bezczelnie po prostu władza publiczna opowiada o tym, że przejmie media, znaczy czegoś takiego nie było, przejmie bezprawnie, bo ład medialny można zmienić. Tak, możesz zmienić ustawy i możesz uzyskać podpis prezydenta pod ustawami i wtedy zmieniasz długość kadencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czy jej wielkość, umocowanie, inaczej dzielisz kompetencje, możesz, ale oni tego nie mogą. Więc chcą zrobić to bezprawnie. Po to, żeby zaciągnąć kotarę i robić za tą czarną kotarą, kiedy już Polacy nie będą mogli o pewnych rzeczach wiedzieć, bardzo złe rzeczy. No, wszyscy, którzy moim zdaniem przejmują, w mojej ocenie wszyscy, którzy się Polską przejmują, którzy Polskę kochają, no muszą mieć takie poczucie dużego smutku, bo osuwamy się w tej powadze politycznej w dół bardzo mocno w tej sferze. No też takie dobijające tutaj jednak zachowanie części Konfederacji, która dzisiaj akurat w tych dniach mówi o sanitaryzmie terrorystycznym jak Grzegorz Braun i jeszcze tutaj podkreśla, że jest jej obojętne, czy władza nowa wisi u klamki Moskwy, Berlina, czy Waszyngtonu, czy Jerozolimy. No, pewne różnice, powiedziałbym, jednak są, nawet jeśli ktoś wisi. Więc takie wrażenie i też takie poczucie, no, że to będzie taki duży test dla wielu osób, jak te lata nadchodzące przetrwają. Ja myślę, że to będą dość długie lata, to znaczy jednak widać w Sejmie, że ta nowa większość ma dość solidną podstawę, że to jest 248, ale tutaj trzeba dodać Konfederację. Też pewnie zawsze jakieś odpryski są z tej strony opozycyjnej, pewnie z PiSu będą jakieś odpryski, więc oni się wewnątrz tego układu, nawet jakby kotłowali, jakby kłócili, to jest tam jakby na czym ich kotłować.
Czyli nie należysz do zbioru komentatorów i dziennikarzy, którzy twierdzą, że po 2 latach ta koalicja będzie na tyle zmęczona, na tyle wyczerpana, że w tym Sejmie jeszcze nastąpi nowe rozdanie.
To oczywiście jest możliwe, bo tutaj presja czynników zewnętrznych może być ogromna, tak? Jesteśmy w pewnym miejscu w Europie, w którym no może jakieś bezchołowie w tym czasie nie będzie możliwe, jakaś kompletna nieodpowiedzialność. Tutaj ambasady obce zagrały na zmianę w Polsce, ambasada niemiecka wspólnie z amerykańską, i myślę, że możemy sobie wyobrazić, że też będą zaniepokojone pewnymi układami, ale doświadczenie uczy, że nawet bardzo słaby rząd raz ukonstytuowany jest trudny do odwołania, że taka siła bez władu może być też ogromna. Rządy AWS-u trwały, chociaż już na końcu niemal nikt ich nie popierał. Także rząd pani Ewy Kopacz dotrwał do końca. Nie wydaje mi się, żeby to było łatwe i takie oczywiste, że się po 2 latach pokłócą. Jest to oczywiście możliwe, ale to jest moim zdaniem scenariusz, tak na zimno patrząc, mniej prawdopodobny.
Czy myślisz, że wczorajsze wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego to jest nowy zasiew, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, czy to jest tylko i wyłącznie podsumowanie, o którym nie będziemy za 3 dni pamiętać?
To jest ambitna próba spojrzenia w przyszłość. To jest pokazanie, że ten polityk ma w sobie pewną dużą nawet energię i taką zdolność do szukania nowego języka, do łączenia, do przedstawienia konkretnej propozycji. Tu duży plus dla premiera Mateusza Morawieckiego w tej trudnej sytuacji, chociaż też powiem, że na przykład bardzo mi się też podobało później już w debacie nad kandydaturą Donalda Tuska, ale wystąpienie pana Mariusza Błaszczaka, szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości, też było dobre. Więc generalnie rzecz biorąc, nawet szerzej można na to spojrzeć, że Prawo i Sprawiedliwość od pierwszych dni walczy, jest zorganizowane, ma pomysł na tą swoją opozycyjność, chce dalej służyć Polsce. Wydaje się być dość zjednoczone, chociaż pewne napięcia, które tam są, no myślę, że dopiero wybrzmią, tak? To jest dopiero przed nami, to jakieś przetrawienie tej porażki. Natomiast tutaj faktycznie są to pewne inwestycje w przyszłość. Jest w tym Sejmie inna większość, są inne większości i myślę, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość wytrzyma, jeżeli będzie w stanie tak konsekwentnie trwać w tej jedności i w tej swojej propozycji dla innych, no to możemy tu mieć jakieś niespodzianki. Choć powtarzam, to jest moim zdaniem w tej chwili taki wariant raczej mniejszościowy. Wydaje mi się, że ten kalendarz polityczny jednak będzie zbudowany wokół wyborów samorządowych i europejskich, które pójdą według tych osi podziału, które znamy, i potem wyborów prezydenckich, które będą rodzajem dogrywki tego 15 października. Wtedy się rozstrzygnie, czy Polska całościowo skręci w tym tuskowym kierunku, czy jednak ten skręt będzie ograniczony przez hamulec prezydencki, o ile Prawo i Sprawiedliwość będzie w stanie ponownie wygrać wybory prezydenckie, co będzie bardzo trudnym zadaniem, bardzo.
Bo jest wielki znak zapytania, kto będzie kandydatem prawej strony w tych wyborach prezydenckich, ale teraz tego nie rozstrzygniemy. Wczoraj to pierwsze wystąpienie premiera Donalda Tuska. Przez chwilę skomentowałeś, ale po tym wystąpieniu na mównicę wyszedł Jarosław Kaczyński. Posłuchajmy.
Panie pośle, w trybie sprostowania.
Kim byli pana dziadkowie. Ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem, po prostu niemieckim agentem.
I komentarz Michała Karnowskiego.
Ja mogę powtórzyć za Jakubem Maciejewskim, który u nas napisał, że znowu zagrano, prawda, taką płytą po tych słowach oburzenia, bębnów, złości i wściekłości. Natomiast może za mało uwagi poświęcamy na próbę odpowiedzi na pytanie, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. I różne takie znaki zapytania w tym kierunku szły. Są takie momenty w historii, gdy polityk trochę bez względu na cenę musi powiedzieć, jak pewne rzeczy widzi, musi spróbować je nazwać po imieniu. Jarosław Kaczyński kilka razy w historii to zrobił i zawsze go w tych momentach łajano i okrzykiwano, że szaleńcem, który mówi rzeczy nierozważne, ale gdy pytał, czy nie nadchodzi okres TKM-u i przestrzegał przed AWS-em, przed tym, że tam są zaszyte bardzo niedobre pewne pożądliwości, miał rację. Wcześniej jeszcze, gdy przestrzegał przed Lechem Wałęsą, rzucając mu wyzwanie, też szydzono i kpiono, bo przecież wspaniały przywódca Solidarności, no, a potem jednak wszedł w te buty postkomunizmu i potem się okazało, że miał wspólne tajemnice cały czas w tym okresie z Kiszczakiem na Pawlaczu, u którego leżały te dokumenty, które według Wałęsy nie istnieją i tak dalej i tym podobnie. Więc ja bym powiedział tak, no na dzisiaj przyjmijmy, że bardzo często Jarosław Kaczyński mówił prawdę bolesną, trudną, niewygodną dla wielu i w takich momentach zawsze na niego spadała lawina, a potem po latach mówiono tak, to była prawda, miał pan rację. Z mojej perspektywy mogę powiedzieć tyle, że nigdy Donald Tusk nie zrobił niczego, nigdy niczego, co byłoby wbrew interesom niemieckim. I to jest pewna wskazówka, jak na tego polityka powinniśmy patrzeć. Ale Jarosław Kaczyński ma, pan prezes ma immunitet i czasami po to jest immunitet, żeby móc pewne rzeczy mówić wprost, prawda? Po to się jest liderem politycznym, przywódcą, żeby nazywać rzeczy po imieniu.
Ale jeżeli jest takie imię rzeczy, jeżeli takie przeświadczenie pan prezes Jarosław Kaczyński ma, to przez 8 lat można było przeprowadzić dowody w tej sprawie.
Jak można przeprowadzić dowody, jak no, wszystko może być w archiwach Stasi na przykład, jak pan to chce przeprowadzić, albo w archiwach BND, to jak to sobie to panie redaktorze wyobraża, przeprowadzenie takich dowodów.
No nie, no jeśli
no, się... są różne miejsca w życiorysach różnych polityków, które są badane, były badane i tam jest wiele znaków zapytania, no to naprawdę jest wiele znaków zapytania, no sam nawet ten wątek takiej opozycyjności, no snuje Donald Tusk po prostu sam o sobie, sam się łzami zalewa, jaki był dzielny, to po prostu coś nieprawdopodobnego, no jaki był dzielny w okresie Solidarności. Choć niektórzy pytają, jak to się stało, że właśnie on dostał akademik w momencie, gdy wielu nie dostawało, tak wygodnie dosyć w tym czasie żył, tak. No wiele jest znaków zapytania w karierze Donalda Tuska, wiele wyborów. W latach 90. wędrowały reklamówki z pieniędzmi, o tym mówił Paweł Piskorski. To nie jest tak, że te tematy leżały odłogiem. I to nie jest tak, że każda teza polityczna, czy każda teza dotycząca drugiej osoby jest tak udowadnialna nawet przez strukturę państwową. Poza tym Polska była w okresie Prawa i Sprawiedliwości państwem praworządnym. No nie wszczynało się takich ubeckich postępowań, jakby mających dowieść pewne rzeczy. Znaczy po prostu to są trudne sprawy, to są trudne tematy, ale nie jest tak, żeby pewnych pytań dotyczących życiorysu Donalda Tuska nie stawiali bardzo poważni nawet historycy. To prawda, że często nie mają możliwości albo no, z innych powodów nie chcą o tym mówić publicznie, ale to nie jest temat, który się wziął znikąd. Jakby powtarzam, no spójrzmy na Donalda Tuska tak z góry. Tak z góry i zadajmy sobie pytanie, jak wyglądają relacje Donalda Tuska wobec Niemiec na różnych etapach niemieckiej historii, niemieckiej polityki. Przed 89, po 89, jaki był wpływ Niemiec na polską politykę, jak Niemcy dążyły do uzyskania tego wpływu i jakimi narzędziami, co dzisiaj wiemy o postawie Niemiec przed rokiem 90, w okresie zjednoczenia Niemiec, czy chciały uznania polskich granic, czy nie, jak reagują na wszystkie próby jakiegoś podmiotowego prowadzenia polskich spraw, tam mamy odpowiedzi.
Dzisiaj o godzinie 9 Donald Tusk wystąpi ze swoim exposé, to trzecie exposé w historii, które wygłosi Donald Tusk. Na jakie pytania będziesz poszukiwał odpowiedzi w czasie jego wystąpienia?
Będę się zastanawiał, jak daleko są w stanie posunąć się w tej swojej bezprawności, bo nie było rządu w Polsce po 89 roku, który zaczynałby od podkreślania, że będzie bezprawnie mścił się na poprzednikach. A ta ekipa to robi. Ja naprawdę namawiam wszystkich słuchaczy, żeby tego nie lekceważyć. Były różne rządy, lepsze, głupsze, mądrzejsze, miały różne wizje, mogliśmy się z nimi zgadzać bądź nie zgadzać, ale nikt, nawet Miller po AWS-ie, nawet PiS po Platformie nie przychodził i nie mówił, że połamie wszystkie zasady, że będzie szedł na skróty, że ma jakiś specjalny mandat do rozliczania poprzedników. Proszę państwa, zapowiedź padła wczoraj, czy przedwczoraj, powołania specjalnych zespołów międzyministerialnych, czyli politycznych, z udziałem prokuratorów. Nie ma takiej formuły w polskim prawie. Coś takiego nie istnieje. Prokuratura może mieć doniesienie o popełnieniu przestępstwa i wtedy rozpoczyna albo nie swoje działania. Natomiast dołączenie prokuratora do rozgrzanych emocjami polityków, żeby od razu jakimś taśmociągiem jakimś konwejerem, prawda, pchać dalej zarzuty wobec poprzedników, które, rozumiem, formułują politycy, nie na podstawie, nie wiem, analizy prawnej, no to jest coś nieprawdopodobnego. Określanie normalnego funkcjonowania państwa, bo państwo polskie funkcjonuje, realizuje swoje umowy albo nowe zawiera mianem betonowania jakiejś pisowskości, a to mamy tak w tej chwili z czymś takim do czynienia, znaczy, to są rzeczy nieprawdopodobne. Znaczy, to naprawdę na naszych oczach zapowiadają straszliwe rzeczy i albo tu opinia publiczna zareaguje, albo będą szli coraz dalej. No, będą szli coraz dalej. Wiele jest rzeczy niepokojących. Przy całej tej opowieści, że oni tutaj zrozumieli ten dość konserwatywny wybór Polaków, bo Lewica ma bardzo słaby wynik. Zwróćmy uwagę na to, że wszystkie rzeczy związane z taką wojną cywilizacyjną, czy z kursem cywilizacyjnym, wszystkie te rzeczy wzięła Lewica, więc to jest zapowiedź bardzo ostrego kursu. W ogóle ten rząd jest moim zdaniem rządem zemsty. Znaczy, to jest jedyna chyba kategoria przy doborze ministrów. Nie myślano o przyszłości, nie patrzono do przodu. Nie ma tutaj pozytywnego programu. Jest po prostu cynizm. No jest cynizm, bo na starcie nawet się chwalą programem 800+. No. I w momencie, gdy wyłączona zostanie Telewizja Polska, to właściwie będą mogli już wtedy kłamać dowolnie. Taki, myślę, jest plan. Wtedy naprawdę ta potworna kampania się rozpęta w pełni. Będzie to trzeba oczywiście przetrzymać, przeczekać, bo ja też myślę, że Polacy są jednak przyzwyczajeni do dość wysokiego poziomu rządów, do takiego zaopiekowania, do pewnej uczciwości w debacie, do kontroli władzy publicznej, bo przez ostatnie 8 lat władza była kontrolowana jak nigdy wcześniej. Każdy ruch był kontrolowany. Konferencje prasowe to było wściekłe rzucanie się na każdego ministra, wiceministra, urzędnika, dyrektora departamentu. A dzisiaj dziennikarze stoją naprzeciwko Szymona Hołowni i mówią mu na jego pytanie: tak, Szymonie, ty jesteś najpiękniejszy na świecie i najmądrzejszy. A Szymon Hołownia pozwala sobie na recenzowanie poszczególnych posłów. Opowiada o pośle Prawa i Sprawiedliwości, że ten bieguśkiem jest przy drukarce, żeby sprawdzić wyniki głosowań. Marszałek Sejmu, który recenzuje poszczególnych posłów, czy szybko, czy wolno biegają do drukarki. To jest coś nieprawdopodobnego i nikt mu nie zwrócił uwagi. Nikt.
Nie słuchajmy tych, którzy mówią o grubej kresce. Każdy, kto podnosi rękę na Rzeczpospolitą, musi zostać ukarany. Ryszard Petru.
No, witaj w klubie z panem Cyrankiewiczem, tak? Może ta ręka powinna być jednak odrąbana, tak mi się wydaje. Ta ręka powinna być odrąbana i trzeba to powiedzieć wprost. Każdy, kto podnosi rękę na władzę ludową, musi się liczyć z tym, że władza ludowa mu tę rękę odrąbi.
Ryszard Petru stał się chuj wejbinem tej przynajmniej wczorajszej debaty.
Oni się w tym licytują. To tu jakby nie ma hun wejbina, nie hun wejbina. No jest taki moment, w którym się licytują. Przy czym ja powtarzam, każda władza ma prawo do momentu miodowego, takiego miesiąca pewnej euforii, zachwytu, przekonania, że wszystko zrobili. To prawda. Ale tutaj jest to połączone z zapowiedzią działań bezprawnych. Okej, oni mogą wierzyć, że oni już są historyczni, bo to pan marszałek Hołownia wczoraj mówił, że to jest jakby historyczny moment, że my tworzymy historię. No zobaczymy, jak was historia zapamięta. Może was zapamięta jako koniec polskiej ambicji, jako powrót małości, jako zwycięstwo partii niemieckiej. Tu nie piszcie historykom przyszłości, oni to napiszą. Historycy może dostrzegą, że i będzie parę akapitów o tym, że obóz premiera Kaczyńskiego przy wściekłym ataku sił zewnętrznych, które używały mediów niemieckich dla Polaków, które używały agentury, że pchnął Polskę do przodu, że zbudował armię, która nam dała bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że tego nie zniszczą, że przełamał niemożność w zakresie energii atomowej. Mam nadzieję, że tego nie zepsują, że podniósł życie Polaków, jakość życia Polaków, tak, że zaczęliśmy gonić Niemcy i po raz pierwszy w historii od kilkuset lat Polacy zaczęli do Polski wracać, bo tu się lepiej zarabia i są lepsze perspektywy. To jest recenzja rządów Prawa i Sprawiedliwości. A ludzie, za czasów, w których Polacy uciekali, sam znam takich, bo nie było pracy, żeby wyżywić rodzinę, z pychą mówią: my zrobimy lepiej. No zróbcie. Ale to, co... To jest moim zdaniem niemądra pycha, bo to takie proste wszystko nie jest. Ja widziałem i każdy z nas widział, jak ciężko ta ekipa premiera Kaczyńskiego pracowała. Tam nie było zbijania bąków. Tam każdy musiał zasuwać. Przy czym nie mówię, że wszyscy byli idealni, że nie było tam ludzi niemądrych albo nieuczciwych. każdym obozie władzy tacy są. Ale mówię o generalnym wektorze, który jest no, niepodważalny w tym wymiarze. Tak? Natomiast niech mają tą swoją pychę. Tu nawet niech sobie ten Hołownia, nie rozumiejąc, że się zachowuje w sposób niekulturalny, że się zachowuje w sposób knajacki chwilami, niech sobie kpi z tych poszczególnych posłów, niech sobie rzuca te żarty, ktoś mu je pisze, widać, że jest to wysiłek, że myśli o tym, o polskim Sejmie jako o show. Dobrze, nawet to możemy znieść. Ale na to wszystko nakłada się zapowiedź działań bezprawnych. Oni szykują na oczach wszystkich Polaków jakąś drugą ekipę, która ma wejść do mediów publicznych, tak jak w stanie wojennym była druga ekipa. I może mają jeszcze drugie studio na Żwirki i Wigury. Tak jak mieli komuniści, skąd przez kilkanaście tygodni nadawali wiadomości, czy dziennik telewizyjny, zanim już w pełni nie uznali Woronicza i Placu Powstańców za spacyfikowane. No tak po prostu nie można działać bezprawnie. W świetle polskiego prawa nie mają nic do mediów publicznych, chyba że podpisałby im ustawę prezydent. Wczoraj na sali sejmowej też padały zapowiedzi, że oni mają narzędzia ustawowe, którymi coś zrobią. No ustawowe mają, jak im prezydent podpisze. No. Musimy sobie to uświadomić. Ta władza jest ograniczona przez prezydenta. Ustawa, która zmienia pewne ramy funkcjonowania, jest im dostępna tylko jeśli dogadają się z prezydentem. W ogóle się tym nie zajmują, uważając, że jak nie, to sobie uchwałą coś zrobią. No nie, uchwała nie może zmieniać w tym obszarze rzeczywistości. Uchwały można podejmować albo symboliczne, albo w pewnych konkretnych ramach prawnych. Na przykład nie można podjąć uchwały o wymianie członków Rady Mediów Narodowych. To będzie działanie bezprawne. Nie można wprowadzić do mediów publicznych komisarza. Nawet Onety im publikują dane, które pokazują, że to jest bezprawne. A oni mówią, mimo to zrobimy i ludzi zatrudniają. I martwi mnie dość słaba reakcja opinii publicznej na razie na to, bo jeżeli im pozwolimy tutaj, no to w innych obszarach będą działali równie bezprawnie. No, ta zapowiedź tych zespołów z udziałem prokuratorów to jest zapowiedź jakiejś trojek. Zobaczmy, jak działały trojki sowieckie. No to jest, prawda, oskarżony, uznany za winnym, 3 minuty, czasami 30 sekund. Tak. No tak po prostu działać nie można.
I o tym mówił Michał Karnowski, dziennikarz, tygodnik sieci, portal W Polityce, telewizja w Polsce.pl. Panie redaktorze, dziękujemy bardzo za rozmowę.
A w najnowszym tygodniku sieci 5 powodów, dla których Tusk będzie złym premierem. Jeśli państwo chcą wiedzieć, jakie to jest 5 powodów, tygodnik sieci pewno jest w kioskach. Na zegarze godzina 7:32. Dziękujemy za rozmowę.